Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie zrozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Niech słowo nasze.
Pięknie słowa dzisiejszej Ewangelii korespondują z tym, o czym chcemy mówić w drugim dniu naszych rekolekcji. Mówimy o wychowywaniu dzieci i młodzieży, a przecież wychowywać w pierwszym rzędzie to otaczać miłością. Nie ma prawdziwej formacji, kształtowania czyjegoś człowieczeństwa, jeśli ten drugi człowiek nie poczuje, że jest kochany, że jest dla nas najważniejszy, jeśli zabraknie w naszym sercu zdolności, żeby przyjąć go takim, jakim jest, ze wszystkimi jego słabościami, wadami i zaletami. I dlatego Jezus bierze dzisiaj dziecko w swoje ramiona, stawia je przed uczniami i mówi: Kto jedno z tych dzieci przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Już wczoraj mówiłem, jak wielką łaską jest dar potomstwa, którym obdarzył was Pan Bóg. Przyjąć dziecko do swojej rodziny to przyjąć samego Chrystusa i należy się o nie troszczyć jako samego Chrystusa. Jak troszczyć się o Chrystusa, można zobaczyć choćby w Kościele. Jest specjalne miejsce dla Pana Jezusa. Dbamy o kościoły. W kościołach są kwiaty. Czcimy Pana Jezusa. Chcemy Panu Jezusowi pokazać, że cieszymy się z Jego obecności wśród nas. I tak samo Jezus chce, żeby przyjmowane było w rodzinie każde życie, każde dziecko, otoczone zawsze miłością, obecnością. Dziecka nie trzeba czcić jak Boga. Dziecko nie może być w rodzinie bożkiem, ale chodzi tylko o to, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby to dziecko mogło wzrastać w swoim człowieczeństwie, aby mogło w swoim życiu spotkać się kiedyś z Panem Bogiem, pokochać Go i zapragnąć nieba. Zaprosić w swoim życiu Boga i prosić Go, aby pomógł mu przejść mądrze przez życie. To jest właśnie istota wychowania. I kochani, wczoraj już wiele mówiliśmy na ten temat, co zrobić, żeby to wychowanie było efektywne, aby nie pobłądzić we współczesnym świecie, który daje różne recepty na nasze życie. Dzisiaj chciałbym się skupić na pewnym ważnym elemencie naszego życia, jakim jest wychowywanie w rodzinie, ale w tej rodzinie, w której następuje przekaz wartości, wartości od ojca i od matki, od mężczyzny i kobiety. Bardzo ważne jest to, aby młody człowiek mógł być wychowywany właśnie w tym świecie, w którym krzyżują się Boże dary. Dary dane przez Boga mężczyźnie i dary, które Bóg przekazał kobiecie. Właśnie w takim środowisku dziecko wzrośnie efektywnie. W pełni będzie mogło rozpoznać to, co jest jego wartością, rozpoznać swoje człowieczeństwo. Będzie mogło to, co najlepsze, wziąć z mężczyzny i z kobiety. Bez wątpienia jest wielkim nieporozumieniem, kiedy uważamy, że wychowywanie na przykład to tylko i wyłącznie sprawa matki, kobiety. W wielu rodzinach pokutuje niestety taki stereotyp. Tak być nie może. Każde dziecko potrzebuje i ojca, i matki. Potrzebuje przykładu mężczyzny i kobiety. I trzeba dzisiaj zadać sobie pytanie, jakim jestem mężczyzną? Jaką jesteś kobietą? Co dajesz swojemu dziecku, swojemu synowi, swojej córce? I kiedy chcemy zadać sobie pytanie, jakim jestem wychowawcą dla swoich własnych dzieci, bez względu, czy chodzi o twoje dzieci biologiczne, czy też dzieci duchowe, bo przecież my jako kapłani również jesteśmy wychowawcami, trzeba zapytać najpierw samego siebie, czy dobrze wzrosłeś w swoim powołaniu do bycia mężczyzną czy kobietą? Czy dobrze rozpoznałeś wszystkie dary, które otrzymałeś od Pana Boga? I czy dajesz dobry przykład młodemu pokoleniu, co to znaczy dziś być mężczyzną, czy być kobietą? Bez wątpienia wielu dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Czy zrobiłem wszystko, żeby w pełni rozwinąć swoją męskość? Czy zrobiłam wszystko, aby nazwać siebie kobietą według serca Bożego? Coraz więcej mężczyzn gromadzi się chociażby w różnego rodzaju wspólnotach mężczyzn. Takich wspólnot i w Polsce, i myślę za granicą, wśród Polonii jest coraz więcej. I tak samo kobiety odczuwają potrzebę, aby spotykać się ze sobą razem, ale nie tylko po to, żeby przyjemnie spędzić czas, ale żeby zadawać sobie pytanie, czy naprawdę stajemy się kobietami takimi, jakie chciałbym mieć tutaj na świecie Pan Bóg. Czy jestem kobietą chrześcijanką, czy rozpoznaję w sobie te wartości, które w moim sercu złożył Pan Bóg. Takich kobiet też jest coraz więcej i to jest dobry kierunek, kiedy potrafimy w grupach, we wspólnotach spotykać się razem i zadawać sobie pytanie, czy dobrze rozpoznaję swoje powołanie, czy dobrze wypełniam te obowiązki, które nałożył na mnie Pan Bóg z racji mojej płci. I to jest pierwsza droga, przez którą możemy rozpoznawać swoje powołanie i swoje zdolności do tego, żeby przekazywać młodemu pokoleniu konkretne zadania i obowiązki wynikające chociażby właśnie z ich płci. Dzisiaj jednak, poza tym, co jest pozytywne, to coraz więcej młodych ludzi niejako staje w prawdzie przed sobą i mówi, że ja nie otrzymałem takiego dobrego wzorca. Na przykład zabrakło w moim życiu ojca, który byłby dobrym mężczyzną, prawdziwym mężczyzną. Ktoś powie, w moim domu zabrakło takiej dobrej, prawdziwej matki. W Polsce przez długie lata nie było okoliczności sprzyjających do właściwego rozpoznawania swojego powołania. Czasy powojenne, czasy komunizmu, przymus pracy ponad siły i bardzo często nieobecność obojga rodziców w domu, którzy tracili swój czas tylko i wyłącznie po to, żeby przede wszystkim zapewnić byt swoim bliskim. W wielu przypadkach konieczność emigracji zarobkowej za granicę spowodowały, że dzieci wzrastały bez rodziców, albo bez ojca, albo bez matki. I niejednokrotnie bardzo trudne okoliczności życia powodowały, że wielu ludzi, szczególnie tych o słabszej psychice, nie potrafiło odnaleźć się w problemach świata i niejednokrotnie wchodziło w nałogi. I dlatego tak wielki problem w Polsce dzieci całego pokolenia, które wzrastało w rodzinach alkoholików. I ci ludzie, którzy dzisiaj już są dorosłymi, mają świadomość tych braków, że zabrakło im ojca, matki, normalnego domu, że oni weszli w dorosłość, w małżeństwo z pewnymi deficytami. Dzisiaj łatwo jest wyrokować, że rozpada się tak wiele małżeństw, rodzin, ale przyczyny tego są bardzo skomplikowane i na pewno nie można tak łatwo tych ludzi krytykować, osądzać, mówić, nie udało ci się, ale trzeba raczej podpowiedzieć im, co mogą zrobić, żeby odbudowali swoją wartość, aby inaczej spojrzeli na swoją męskość i kobiecość, jeśli nie otrzymali tego wzorca w domu. Myślę, że jeśli ktoś z was jest w takiej sytuacji, że nie może powiedzieć, żeby miał dobry przykład ojca czy matki i dlatego też nie jest dobrym ojcem czy matką dla swoich dzieci, albo może w ogóle boi się wejść w małżeństwo, w rodzicielstwo, boi się przyjąć dziecko, potomstwo, obawiając się, że nie przekaże im dobrego wzorca, to jednak trzeba mieć w sobie wiarę, którą daje sam Jezus Chrystus. Że jeżeli zbliżysz się do Niego, staniesz przed Nim w prawdzie i przyjmiesz to, co On ci oferuje, a więc swój Kościół, to On w tobie uzdrowi to, co jest twoim brakiem. On tobie pomoże dostrzec twoje wszystkie słabe strony, je odbuduje, nada twojemu życiu wartość i podpowie ci, co masz zrobić, aby przekazać drugiemu człowiekowi miłość. Bo miłość to nie tylko sprawa pewnych umiejętności, które możesz w sobie wyćwiczyć, pewnych praktyk, które podpowie ci dobry psycholog, ale przede wszystkim sprawa obecności Jezusa w twoim sercu. A kiedy będziesz miał Jezusa w swoim sercu, będziesz mógł kochać. Możesz sobie wtedy pozwolić na jakieś potknięcia, bo któż ich nie ma, ale twoje dziecko przede wszystkim odczuje to, czego najbardziej potrzebuje, twoją miłość. Miłość, która wyrazi się choćby w czasie, który będziesz mógł swojemu dziecku okazać. W trosce, w zainteresowaniu, w umiejętności dostrzeżenia tego, z czym sobie nie radzi, nazwania tego po imieniu, skorygowania, może nawet skarcenia czy ukarania, jeśli to będzie potrzebne. Ale to wszystko będzie wynikało z miłości, z twojego trwania przy Chrystusie. To, co najlepsze możesz zrobić dla siebie, jeżeli masz świadomość tych braków, trudnej przeszłości, deficytów w swojej rodzinie, to zbliżyć się do Pana Jezusa i zapytać, Boże, co mogę zrobić, aby odbudować swoją męskość czy kobiecość? Być może Pan Bóg postawi na twojej drodze życia jakąś wspólnotę. Dobrze, żeby to była właśnie wspólnota zgodna z twoją płcią, wspólnota mężczyzn czy kobiet. Dlatego tak mówię, ponieważ właśnie tam najczęściej spotykam się z ludźmi, którzy, niektórzy niestety po latach, ale jednak zostali uzdrowieni z tych braków, z tych deficytów. Właśnie poprzez tę wspólnotę, tych ludzi, którzy tam byli, czy to byli mężczyźni, czy kobiety, ktoś na nowo zauważył swoją wartość. Usłyszał po raz pierwszy, wiesz, jesteś w tym dobry. To jest twoją mocną stroną. Albo zauważ, jak wiele możesz uczynić jako matka, jako kobieta. Masz bardzo dobre predyspozycje, żeby pokochać i przyjąć drugiego człowieka. I usłyszysz to od drugiej kobiety, która jest matką. To jest właśnie to, że usłyszymy od kogoś, że mamy pewną wartość, że mamy wszystkie predyspozycje i możliwości, aby podjąć zadania nadane nam przez Pana Boga. To trzeba umieć przyjąć. Może pojawi się jakiś wartościowy terapeuta, ktoś, kto pomoże ci nazwać twoje wady po imieniu, może podpowie, jak sobie z nimi radzić, jak przepracować to, co jest twoją słabością. Dobrze, jeżeli będziemy potrafili skorzystać także i z takiej pomocy. Przede wszystkim jednak twoja praca nad sobą to sprawa twojej relacji z Bogiem, cierpliwego trwania przed Nim i wewnętrznego dialogu, umiejętności pokornego spojrzenia na samego siebie w prawdzie i przyjęcia Bożej łaski, która pomoże ci przepracować swoje słabości. Do tego trzeba pokory. Bez pokory nie ruszysz z miejsca. Nigdy nie będziesz dobrym wychowawcą. Kiedy jednak będziesz otwarty na Boży głos, to sam Bóg podpowie ci, co masz zrobić w tych sytuacjach, o których nie wiesz, jak się zachować, bo nie zobaczyłeś tego u swojego własnego ojca czy matki. Jest też dzisiaj wielkim problemem, że nie brakuje ludzi, którzy mówią, że nie mieli w domu sprzyjających okoliczności do tego, żeby zauważyć, co to znaczy być ojcem czy matką i dlatego nie nadają się do rodzicielstwa, do założenia rodziny, do wychowywania potomstwa. I niejako w ten sposób sami skazują siebie na życie bez celu. Przekreślają swoje własne powołanie. Mówią, do niczego się nie nadaje. Jestem już przekreślony. Jeżeli ktoś tak myśli, to znaczy, że niestety wpuścił do swojego serca złego ducha, szatana i realizuje jego plany. Nie Boże plany, ale plany złego ducha. Samo potępienie to jest sprawa przede wszystkim szatańska. A Bóg mówi tobie coś innego. Dasz radę. Ja ci pomogę. Nie od razu. Bądź cierpliwy. Ale nie przekreślaj samego siebie. Ja ci pomogę. Jeżeli masz takie myśli, taką pokusę, że jesteś już do niczego, bo w czymś ci się nie udało, w czymś zawiodłaś, nie szukaj też wsparcia w drugim człowieku i nieustannego dowartościowywania siebie, uciekając w pracę, w różnego rodzaju inne sprawy, które tak naprawdę odwodzą ciebie od istoty twojego powołania, a więc spotkania z drugim człowiekiem, z własnym dzieckiem, z potomstwem. Sam Bóg nada tobie wartość, ale to poczujesz we własnym sercu, jeśli zadbasz o Bożą obecność. Nigdy nie mów Bogu, to niemożliwe, to nie dla mnie, ale raczej mów Jezu, ufam tobie. Nie bez powodu ten obraz kazał Jezus namalować świętej siostrze Faustynie właśnie w XX wieku, niejako przewidując, jak wielu ludzi będzie potrzebowało tego zapewnienia, że Bóg jest przy tobie, gotowy tobie pomagać w najtrudniejszych momentach twojego życia, że nie jesteś sam, że On przy tobie jest, ale ty powtarzaj, Jezu, ufam tobie, miej to zawsze przed oczami. I tak dla wielu poranionych ludzi właśnie ten obraz, obraz miłosierdzia Bożego, to najważniejszy obraz, na który spoglądają codziennie, szczególnie wtedy, kiedy mają świadomość, że w czymś zawiedli. Dzisiaj też zmierzamy się z kryzysem męskości, kobiecości. Męskość i kobiecość zostają w jakiś sposób zafałszowane, przeciwstawione sobie, skonfliktowane. To również jest sprawą szatańską, ponieważ Jezus stworzył dwie płcie nie po to, aby się wzajemnie zwalczały, dominowały. Nieustannie toczyły walkę, która z nich jest ważniejsza, lepsza, ale żeby się wzajemnie uzupełniały. I sprawa dobrego wychowywania w rodzinie, w małżeństwie, to jest zaakceptowanie, że inny jest mężczyzna, inna jest kobieta, ale że żadny z nich nie jest lepszy czy gorszy, ale że mają żyć we wzajemnej miłości i w ten sposób pokazywać potomstwu, co to znaczy wzrastać w zgodzie z własną płcią. I jakżeż znowu, tak jak wczoraj, dziś pasują do tego słowa czytania z dnia dzisiejszego, choćby właśnie z listu świętego Jakuba Apostoła. Proszę zobaczyć, jak bardzo często to spójne wychowywanie potomstwa niszczy nieład, który jest w sercu czy mężczyzny, czy kobiety i który rodzi konflikty w rodzinie, w małżeństwie, który powoduje, że zamiast sprzyjającej atmosfery do wzrastania młodego człowieka, czyli atmosfery miłości, są kłótnie, sprzeczki, awantury. Spróbujmy przeczytać fragment z tego listu, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Zwracajmy uwagę na to, co jest źródłem konfliktu w naszej rodzinie, w małżeństwie. Czy zdarza ci się, że zazdrościsz czegoś swemu mężowi, swojej żonie, lepszego stanowiska, pracy, lepszych relacji z dziećmi, lepszego zdrowia, lepszej przeszłości? Czy może jest w tobie żądza sporu? Nieustanna tendencja do tego, żeby wytykać błędy tej drugiej stronie, współmałżonkowi, może także własnym dzieciom. Zwracanie uwagi na to, co mu się nie udało, zamiast docenić to, co mu się udało. Gdzie to jest, tam jest bezwład i wszelki występek. A dalej apostoł pisze: mądrość wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. To jest owoc mądrości. Jeżeli widzisz, że tego brakuje w twoim małżeństwie, to módl się o odnowienie darów Ducha Świętego. Jeżeli za dużo się kłócicie, jeśli nie potrafisz ustąpić, jeśli nie potrafisz przebaczyć, jeśli ciągle coś wypominasz współmałżonkowi, módl się o dar Ducha Świętego, szczególnie o dar mądrości, który przecież otrzymałeś czy otrzymałaś w sakramencie bierzmowania. W ogóle uważam i powtarzam to bardzo często i w konfesjonale, i na konferencjach, i w czasie rekolekcji. W dzisiejszych bardzo trudnych czasach, w których tak bardzo jesteśmy pogubieni, poróżnieni, naszą pierwszą i najważniejszą modlitwą powinna być codziennie modlitwa o odnowienie darów Ducha Świętego. Wszystkich darów Ducha Świętego dzisiaj potrzebujemy, aby na nowo odbudować swoją tożsamość, wiedzieć, kim tak naprawdę jestem. Bo nie wiem, kogo mam słuchać. Czy mediów, telewizji, może jakiegoś pogubionego rodzica, który mówił mi, jaką mam być kobietą, jakim mam być mężczyzną, jakie mają być twoje dzieci. Czy mam ich słuchać? Czy mam raczej słuchać samego Boga? Modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa o mądrość. Wtedy nie będzie problemów z kłótniami, wtedy nie będziesz miał problemów, żeby ustąpić w dyskusji. Ugryziesz się w język i nie dasz swoim dzieciom złego przykładu kłótliwej matki czy nieustępliwego, upartego ojca, mężczyzny. I mówi dalej apostoł: owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny? Skąd się biorą kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądajcie, pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. To też jest plan złego ducha na zniszczenie rodzin, małżeństw, zniszczenie kobiety, mężczyzny. Iluż dzisiaj mężczyzn zmaga się z rozmaitymi nałogami? Ileż kobiet ma problemy z materializmem, z konsumpcjonizmem, bo tak zostały podkręcone ich pragnienia, ich żądze, ich zmysłowość, że liczy się tylko to, co dla ciała, ale już nie zastanawiamy się nad tym, co dla ducha. I dlatego apostoł mówi: jeśli się nie modlicie, to nie dziwcie się, że tak właśnie źle się dzieje w waszym małżeństwie, w waszych relacjach. Kiedy rozmawiałem z jednym z księży, którzy pracują w sądzie kościelnym w jednym z miast z Polski, to mówił, że bardzo wiele spraw, które jest wnoszonych do sądu kościelnego, stwierdzenie nieważności małżeństwa wynika właśnie z tego paragrafu, że nie potrafimy się dogadać, że żona nie potrafi się dogadać z mężem, mąż nie potrafi dogadać się ze swoją żoną. A tak naprawdę to nie jest kwestia tego, czy się potrafię dogadać, czy też nie, ale tego, czy wcześniej ja sam dogadałem się sam z sobą. Bo jeżeli nie dogadasz się sam z sobą, to nie dogadasz się też z drugim człowiekiem, ze swoim współmałżonkiem. Dogadać się z samym sobą to znaczy być ze sobą w zgodzie, zaakceptować samego siebie, zaakceptować siebie jako mężczyzna, jako kobieta, niczego nie zazdrościć drugiej stronie. Dogadać się samym sobą jest możliwe wtedy, kiedy zaprosisz do swojego serca Boga. Kiedy uporządkujesz swoje wnętrze, może w końcu przystąpisz do sensownej spowiedzi z całego życia, uważnie przyjrzysz się temu, co było twoją słabością przez lata, może już jako nastolatka, gdzie się pogubiłaś, gdzie zbłądziłeś, gdzie upadłeś, wyznasz to przed Bogiem. Zaczniesz pracę nad sobą i wtedy zobaczysz, że z tej słabości, z tej karykatury, którą sam gardzisz i którą odrzucasz, wyrasta coś pięknego. Zaczniesz doceniać sam siebie, jako mężczyzna, jako kobieta. I wtedy nie będziesz miał problemu z drugą płcią, z twoim mężem czy z twoją żoną. Wiele konfliktów rodzi się z frustracji, ale samym sobą, nie drugą stroną. Jeśli ktoś rozpozna prawdę o sobie, o tym, co jest w nim dobre, silne, mocne, ale także co jest słabością, pogodzi się z tym, uzna siebie w pokorze, wtedy też będzie potrafił w pokorze przyjąć drugiego człowieka, swoją żonę, swojego męża, to, że on też ma swoje słabe strony. I wtedy nie będzie powodów do sprzeczek, do awantur. Kiedy człowiek będzie potrafił ukochać samego siebie, nie będzie bardzo przykrych konsekwencji nieuporządkowanej miłości własnej. W przypadku mężczyzny to będzie jakaś chora ambicja, która powoduje, że jeśli on nie poczuje się doceniony w domu jako ojciec, jako mąż, to ucieknie w pracę. Ucieknie gdzieś na zewnątrz, gdzie będzie się realizował, ale nie będzie go w domu. Nie będzie go przy dzieciach, przy żonie. Jeśli zabraknie tego poczucia miłości u kobiety, tego zdrowego poczucia miłości, jeżeli to się przemieni w tą nieuporządkowaną miłość własną, to wtedy ta kobieta, jeżeli będzie miała dzieci, to otoczy je zaborczą miłością. Nie będzie zdolna do tego, żeby je wypuścić dalej, co jest konieczne na pewnym etapie życia dziecka, które przecież nie zostało ci dane na zawsze, tylko na pewien czas. I trzeba to dziecko wypuścić na wolność. I można tak zniewolić swoje potomstwo tą nadgorliwą, zaborczą miłością, że wręcz można je zadusić, skrzywdzić, poranić. Tak się dzieje, kiedy człowiek nie potrafi pokochać sam siebie. Wciąż będzie musiał i na siłę będzie trzymał kogoś, będzie go zmuszał do miłości, będzie wmawiał sobie, że on przy mnie jest, bo mnie przecież kocha, nie mogę go wypuścić, bo zostanę sama. Nikt mnie wtedy nie będzie kochał, a nie ma gorszego odrzucenia, nie ma gorszego uczucia dla kobiety niż poczucie bycia odrzuconą, samotną. I w to wszystko trzeba zapraszać Pana Jezusa. Właśnie w tę ranę, która dawniej była niezaspokojona, a teraz przyczynia się do tego wielkiego błędu, który jest przyczyną cierpienia i dla ciebie, i dla twoich dzieci. Jeśli znajdziesz w swoim życiu Pana Jezusa, jeśli będziesz potrafił przyjąć Jego miłość, Jego uzdrowienie, to wtedy też zrozumiesz, co to znaczy kochać jak Jezus. Wtedy kobieta da z siebie to, co najlepsze swojemu potomstwu i mężczyzna da to, co najlepsze własnym dzieciom. Mężczyzna da, kobieta da wrażliwość, uczucia, zdolność kochania, poświęcenia, dostrzeżenia drugiego człowieka. A mężczyzna da to, co jest charakterystyczne dla niego, dla jego płci. A więc pokaże, co to znaczy czyn, co to znaczy aktywność, czym jest działanie, co to znaczy walczyć, angażować się w dobrej i słusznej sprawie. Tak jest, tak będzie, jeśli odnajdziesz w swoim życiu Pana Jezusa, jeśli staniesz się Jego naśladowcą. Odnaleźć samego siebie, umieć usłyszeć, co Bóg od ciebie pragnie, to jest najlepsza i najprostsza droga do świętości. Jeżeli będziesz wiedział, czego chce od ciebie Pan Jezus, to też będziesz wiedział, czego chce Pan Jezus od twoich dzieci i będziesz potrafił je dobrze przygotować do tych zadań. Spójrzcie, chyba też nie jest przypadkiem, że właśnie dzisiaj w Kościele wspominamy postać świętego Stanisława Kostki, młodego człowieka, który żył w XVI wieku i bardzo wcześnie w swoim życiu dojrzał do miłości Chrystusa. Do tego stopnia, że będąc jeszcze nieletnim, nastolatkiem, bardzo młodym człowiekiem, podjął decyzję, chcę zostać kapłanem, chcę służyć Chrystusowi na wyłączność. Oczywiście to nie byłoby możliwe, gdyby wcześniej ktoś nie zaszczepił w nim miłości do Jezusa w Najświętszym Sakramencie i do Matki Bożej. Niestety jednak jego rodzice nie rozpoznali tego powołania. Kiedy syn przyznał im się szczerze do tego, że takie są jego życiowe plany, zrobili dosłownie wszystko, aby nie zgodzić się na to i nie dopuścić do tego, żeby został kapłanem, aż w końcu sam podjął decyzję o ucieczce w domu, samotnej wędrówce, piechotą do Włoch, żeby został przyjęty do zgromadzenia przez Wiedeń. Jakimż męstwem wykazał się ten młody człowiek. Ale to nie o to chodzi, żeby teraz udowadniać, co wielkiego zrobił, ale żeby przede wszystkim zastanowić się nad tym, dlaczego jego ojciec i matka nie pomogli mu w tym powołaniu. Dlaczego sami nie potrafili zapytać Boga: Boże, jaki Ty masz plan dla naszego dziecka? Bo jeżeli by potrafili usłyszeć, że moją wolą jest, żeby był kapłanem, to wtedy nie robiliby takich przeszkód, bo wiedzieliby, że Bóg chce tego, co najlepsze dla ich własnego dziecka. I też, jeśli chcesz dobrze wychować swoje dziecko, jak najwcześniej pytaj Boga: Boże, czego chcesz dla mojego syna, dla mojej córki? Jaka jest jego życiowa droga? Uzdolnij mnie do tego, żebym potrafił wprowadzić go na tę ścieżkę życia, którą mu przeznaczyłeś. Tu potrzeba darów Ducha Świętego, tu potrzeba mądrości, umiejętności, rady, może nawet i męstwa, żeby poprowadzić dobrze swoje dziecko, umiejętnie korygując jego złe wybory i utrwalając to, co dobre. A nade wszystko, żeby Twoje dziecko od najwcześniejszych lat samo dało się prowadzić Chrystusowi, żeby pokochało Chrystusa, pokochało Maryję. Wielu jednak rodziców uważa, że jeżeli zacznie pytać Pana Boga o to, co ma robić w życiu ich dziecko, to że wydarzy się coś złego, okrutnego, że na przykład zapytać Pana Boga o to, co ma robić mój syn czy córka, oznacza równocześnie, że ono ma iść na księdza czy na siostrę zakonu, czego wielu rodziców nie mogłoby przyjąć do wiadomości, nie mogłoby się z tym pogodzić. Oczywiście, że tak nie jest i tak nie będzie, bo te powołania to jednak sprawa bardzo rzadka. Ale jednak wielu rodziców nie pyta Pana Boga, co jest przeznaczeniem ich dziecka, i przede wszystkim proponują dzieciom to, co sami uważają, że ich dziecko powinno robić. I to dziecko nieraz jest przymuszane do różnych spraw, w których się ani odnajduje, ani nie potrafi dobrze służyć i też tak naprawdę jest bardzo nieszczęśliwe. Trzeba dzisiaj pytać Pana Boga. Pytać o wszystko. Nie stawiać na samodzielność, bo to pewna klęska. I trzeba też codziennie zadawać sobie pytania, czy robię wszystko, żeby jak najlepiej realizować swoją męskość lub kobiecość. Dobrze prosić o pomoc świętych, świętego Józefa, Matkę Bożą, świętych patronów, tych charakterystycznych dla płci, którymi obdarzył was Pan Bóg. Nie jesteśmy w tym wszystkim sami i nawet w tym potężnym zamęcie, w którym żyjemy, otrzymamy od Pana Boga wszystkie potrzebne łaski, ażeby dobrze spełnić nasze życiowe powołania, o co módlmy się dla samych siebie, a przede wszystkim dla tych, których kochamy, dla dzieci, którymi się opiekujemy i wychowujemy. Amen.